nie chciałbym tutaj rysować jakichś takich dalekosiężnych wizji. Myślę, że obecny rok będzie bardzo podobny do 2023, nadal utrzymując rynek, częściowo rynek pracownika.
Jakie kompetencje powinien posiadać dzisiaj, nie wiem, logistyk, osoba, która pracuje w łańcuchu dostaw, tak w organizacji łańcucha dostaw, bo mówimy ogólnie o sobie, która i powiedzmy organizuje to od strony spedytora czy armatora, ale też gdzieś tam od strony klienta.
Jakby zmienia się to od czasu, powiedzmy sobie, 2020 roku. Coraz więcej firm decyduje się jednak na publikację widełek. Zdarzają się tak zwane, jak ja to określiłem kiedyś na LinkedInie, patowidełki, czyli od 4,5 tysiąca do 40 tysięcy i tak naprawdę człowiek kompletnie nie wie gdzie jest mediana, chociaż jeśli chodzi o wynagrodzenie zasadnicze.
Ktoś tam proponował, headhunter z reguły jakiegoś kandydata, kandydat popracował, nie wiem, x miesięcy, tak żeby jakby przepracować okres gdzieś tam zawarty w umowie z headhunterem i tak dalej i później nagle znikał, tak, i problem pozostawał po stronie pracodawcy.
Jestem zwolennikiem widełek i jestem zwolennikiem widełek mocno zawężonych, czyli takich, które nie zawierają premii, dodatków, bonusów, prowizji i wszelkich tych takich składowych, które są wynagrodzeniem za wyniki pracy danego spedytora, czy kierownika, czy jakiegokolwiek innego stanowiska.
Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie w ETA Zakupowo. To już 13 odcinek, ale mam nadzieję, że nie pechowy. 13 akurat mi osobiście przynosi szczęście. Także dzisiaj wyjątkowy gość. Dzisiaj naszym gościem jest osoba, która zajmuje się rekrutacją. Radosław Bugaj, cześć, witam cię bardzo serdecznie w naszym podcaście i raz jeszcze bardzo dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie. Może powiedz kilka słów o sobie na początku. No, wiem, że jesteś rekruterem dosyć obecnym na LinkedInie i na pewno niektórzy spośród osób, które słuchają ETA Zakupowo, będą cię rozpoznawać. Natomiast może ty chcesz coś powiedzieć o sobie, czym się zajmujesz na co dzień i czy to, co piszesz na LinkedInie, to wszystko o tobie, czy może jeszcze coś kryjesz w zanadrzu, co nas zainteresuje?
Dzień dobry wszystkim, cześć Małgosiu, bardzo dziękuję za zaproszenie i wszystkiego dobrego w nowym roku dla wszystkich słuchaczy, dla ciebie również. Nie byłbym sobą, gdyby te życzenia nie dotyczyły naszej drogi zawodowej, więc mam nadzieję, że będzie się wszystkim tak zwanie darzyć w obecnym roku. Jeśli chodzi o moją osobę, to tak, rzeczywiście zajmuję się rekrutacją, tak profesjonalnie można powiedzieć, na rachunek mojej obecnej działalności, czyli Move On Consulting. Robię to od ponad 4 lat. Specjalizuję się głównie w branży TSL, transport, spedycja, logistyka, supply chain, oczywiście zakupy, czyli te wszystkie około logistyczne obszary również się tam pojawiają. Z branżą TSL jestem związany od 2003 roku, więc już troszeczkę wody w Wiśle upłynęło. Przeszedłem chyba całą tą ścieżkę tak naprawdę od asystenta spedytora, asystenta dyspozytora poprzez stanowiska kierownicze aż do dyrektora spółki transportowej. Mam dyplom zawodowy spedytora wydany przez Fiata, certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. No generalnie logistyka i te wszystkie obszary to taka moja pasja, którą dzisiaj wykorzystuję też właśnie w rekrutacji, no bo niewątpliwie te doświadczenia pomagają mi dzisiaj tutaj selekcjonować kandydatów dla moich klientów, ale też być doradcą takim troszeczkę zawodowym dla kandydatów, którzy borykają się czy zastanawiają się nad zmianą pracy.
To bardzo ciekawe, co mówisz, bo no każdy z nas, powiedzmy szczerze, wie, co robi rekruter, tak? Mniej więcej, jakoś to sobie wyobrażamy, ale tak, no właśnie, zastanawiam się, patrząc też na LinkedIn, co tam się dzieje, że też jest dosyć sporo osób, które taką rekrutacją się zajmują. Przyznam szczerze, mówię to, co słyszałam, tak? Też gdzieś tam mam kontakty, znam ludzi z branży TSL-a, też z branży zakupów, bo tak jak powiedziałeś, ta logistyka i zakupy gdzieś tam się ze sobą, powiedzmy, w pewnych elementach przecinają, no bo jednak supply chain, zarządzanie łańcuchem dostaw gdzieś tam się łączy. I teraz takie pytanie do ciebie, i to mnie bardzo ciekawi, bo jak myślę sobie o rekruterze, to jak próbujesz rekrutować albo jak rekrutujesz ludzi, to ja zawsze się zastanawiam, po której stronie stoi rekruter, tak? Bo rekruter jest takim trochę, używając słownictwa z naszej branży, takim brokerem, wiesz, który pośredniczy tak. gdzieś tam pomiędzy interesami jednej strony i drugiej strony, czyli pracownika i pracodawcy. I wiesz, tak się zastanawiam, po której ty stronie jesteś i jak to wygląda od twojej strony?
To znaczy, w moim odczuciu zawsze wydaje mi się, że stoję po środku tak naprawdę, bo ja łączę interesy dwóch stron, łączę interesy hiring managerów, osób, które chcą zatrudnić, z interesami osób poszukujących pracy albo niekoniecznie poszukujących pracy, bo w Polsce przyjęła się taka nomenklatura trochę jak ze spedytorem, tak? To jest takie bardzo pojemne słowo, jeśli chodzi o branżę TSL. Spedytor, czyli kto, tak? Spedytor może być morski, kolejowy, lotniczy, ale może być również dyspozytor i w Polsce się tego słowa zamiennie trochę czasami używa. Natomiast w Polsce używamy słowa rekruter. Natomiast są dwa, jakby dwie nomenklatury w moim odczuciu. Rekruter to jest taka osoba, która może być rekruterem wewnętrznym, pracującym w danej firmie i rekrutować na potrzeby tej firmy. Może być rekruter zewnętrzny, będący takim właśnie pracownikiem agencji rekrutacyjnej lub freelancerem, który skupia się czy przejmuje outsourcing procesu rekrutacji od danego klienta i prowadzi go w jego imieniu. Natomiast też mamy słowo headhunter, czyli osoba jednak, która dociera do osób, które nie szukają pracy, ale są otwarte na rozmowy o zmianie pracy, więc tutaj musimy sobie tego rekrutera i headhuntera troszeczkę od siebie oddzielić, bo no to właśnie. Są jednak troszeczkę inne funkcje i docierające do trochę innej grupy docelowej.
Czyli headhunter taki, wiesz, tak polujesz, tak? Wyszukujesz ludzi. Jesteś takim myśliwym trochę.
Troszeczkę tak. Ja zdecydowanie wolę nomenklaturę talent hunter, czyli ta osoba Aha. taka troszeczkę gdzieś wykopująca te talenty z różnych obszarów. Natomiast rekruter często bazuje na aplikacjach, które spływają lub na właśnie jakichś takich swojej bazie, którą zbudował na przestrzeni lat. Natomiast wracając do twojego pytania, no ja staram się łączyć dla mnie, ja to kilka razy już na LinkedInie pisałem, dla mnie klientem jest zarówno firma, która no mówiąc troszeczkę kolokwialnie, najmuje mnie do poszukiwania tego danego kandydata, ale też dla mnie klientem jest kandydat, bo już robię tak długo te procesy rekrutacyjne, że zdarza mi się, że już niektóre osoby do mnie wróciły poszukując pracy po raz kolejny.
No właśnie, bo też nie ukrywam, że przed rozmową z tobą rozmawiałam z wieloma osobami i powiem ci, że tak zastanawialiśmy się razem, bo wracając do LinkedIna, tak, i jest to platforma, no powiedzmy, na której istnieją profile zawodowe ludzi z różnych branż. I zastanawialiśmy się, bo część ludzi mówi, że bardzo wielu, no może nie rekruterów, tylko headhunterów do nich się zwraca właśnie jako mhm. potencjalnych talentów, na przykład w branży zakupowej czy TSL. A są ludzie, którzy mówią mi tak, wiesz, ja mam ciekawe portfolio zawodowe, ale nigdy do mnie nie zapukał żaden headhunter. I powiem ci, że taka dyskusja się gdzieś tam pojawiła między nami, z jakiego klucza headhunterzy wyszukują ludzi. Jak w ogóle się to odbywa? Oczywiście ja wiem, że to jest, wiesz, jakaś tam twoja kuchnia, ale jakbyś mógł tak nam, nie wiem, no zdradzić, na co zwracasz uwagę i jak to się w ogóle odbywa? Może powiedzieć kilka słów o tym mechanizmie, jak headhunterzy łowią, powiedzmy, te talenty, na przykład używając narzędzia LinkedIn, tak?
Tak naprawdę to jest cały proces, bo trzeba go rozłożyć na pewne etapy. Dla mnie takie wejście, powiedzmy, kiedy dostaję zlecenie na dany proces rekrutacyjny, przede wszystkim rozpoczynamy od takiej rozmowy z hiring managerem. Ja muszę poznać jego potrzeby, skąd one w ogóle się wzięły, kogo on szuka. To jest bardzo pogłębiony wywiad, który pozwala mi właśnie zbudować później personę kandydata, bo ja na podstawie tego wywiadu z właśnie z hiring managerem, później buduje personę kandydata. Tak jak się to dzieje w sprzedaży czy marketingu, czyli budujemy personę, do kogo ja chcę dotrzeć, kto jest moją grupą taką docelową, jakie te kompetencje są kluczowe, a jakie, no powiedzmy sobie, nie są aż tak istotne, ale są mile widziane. I na tej podstawie, budując sobie taki obraz osoby poszukiwanej, dopiero rozpoczynam poszukiwania, więc ta kuchnia i to przygotowanie tego procesu to jest dość długi, to jest dość długi proces, no bo i hiring manager, taka rozmowa, taki pogłębiony wywiad, powiedzmy około 60 do 90 minut, zależy od stopnia zaawansowania tego danego stanowiska. Później przygotowanie tej persony, zbudowanie jakiegoś tam klucza wyszukiwań i dopiero przechodzimy do tak zwanego sourcingu, czyli do tego elementu wyszukiwania kandydatów. To oczywiście nie tylko LinkedIn, bo dla mnie wyszukiwarka w ogóle, jakby korzystając można z Google'a tak naprawdę, budując kwerendę, czyli tak zwaną kwerendę, czyli słowa kluczowe, które pojawiają się w danych profilach, na przykład na LinkedInie, czyli nie wiem, spedytor or freight forwarder and Warszawa na przykład, czyli poszukuję spedytora lub freight forwardera w Warszawie. Na tej podstawie zbudowania różnych kwerend, ich może być kilka lub kilkanaście, zależy od stanowiska na przykład sprzedażowego, bo tam tej nomenklatury może być więcej: specjalista z spraw sprzedaży, handlowiec, key account manager, business development manager, zależy od stopnia w strukturze organizacyjnej firmy. I dopiero na podstawie tej kwerendy gdzieś tam selekcjonowanie danych profili, docieranie z wiadomością do poszczególnych kandydatów, którzy ewentualnie mogliby być, czy są interesujący dla mnie na podstawie tego briefu, który wcześniej przeprowadziłem, i tej selekcji czy sourcingu. I tutaj jakby wprowadzanie, kogo poszukuje mój klient, jakie są główne kompetencje, co to jest za firma, jaką ma ofertę, jakie główne obowiązki, jakie są oczekiwania, i budowanie tak zwanej shortlisty, czy na początku być może nawet longlisty kandydatów, która będzie dopiero później eliminowana czy skracana w kolejnym etapie. I tak mniej więcej to wygląda. Natomiast LinkedIn jest tylko jednym z wielu narzędzi. Oczywiście mamy na rynku 17 milionów pracujących osób, a kont na LinkedInie raptem 5, więc nie wszyscy są na LinkedInie, także to też trzeba mieć tą świadomość.
No na pewno. I wiesz, i teraz tak się zastanawiam, bo jeżeli załóżmy, ja znajdę się gdzieś tam na twojej shortliście, czyli wyhaczysz mnie, czy tam oczywiście mówię o takiej hipotetycznej osobie. I teraz zastanawiam się też, i na pewno nasi słuchacze się zastanawiają, no bo załóżmy, szukają pracy albo są otwarci potencjalnie na jakąś pracę, to teraz sobie zadają pytanie, dlaczego ja mam iść z rekruterem? Bo ja rozumiem, że ten, tak jak wspomniałeś, że często pada takie pytanie, dlaczego spedytor, dlaczego broker? Znamy to z naszej branży, tak? Tak? Zawsze są całe debaty na ten temat. I teraz ja z perspektywy pracownika, dlaczego ja mam iść z rekruterem? To znaczy, czy ja będę miała z tego tytułu jakieś, nie wiem, będzie mi łatwiej, będzie mi szybciej znaleźć tą pracę, albo może jakieś inne benefity, nad którymi, nie wiem, no potencjalni kandydaci, tak, którzy szukają pracy, się zastanawiają na przykład.
Znaczy, tutaj rynek pracy należy podzielić na taki rynek otwarty, który gdzieś tam każdy jest w stanie do niego dotrzeć, czyli ogłoszenia, które pojawiają się na najpopularniejszych jobboardach. Natomiast to jest tylko taki czubek góry lodowej, można powiedzieć, bo większość tych procesów, no to są procesy ukryte, które gdzieś tam właśnie są w posiadaniu rekruterów czy headhunterów. Nie zawsze można do nich dotrzeć własnymi kanałami, chociaż zdarza się i tak, że to są te oferty gdzieś tam z polecenia w branży, krążą jakieś informacje. Natomiast z rekruterem jest o tyle łatwiej, że ja rozmawiam bezpośrednio z hiring managerem, zawsze. tak? Czyli to nie ma takiej sytuacji, jak czasami mamy na pracy czy na jakimś innym boardzie, że wysyłamy CV, ona wpada i my trochę nie wiemy, co się dalej dzieje, tak? Czekamy, jesteśmy w takim oczekiwaniu, aż ktoś do nas wróci. Natomiast ja tutaj jestem otwarty na komunikację zawsze, czy ktoś chce mi wysłać SMS-a, czy WhatsAppa, czy zadzwonić, czy wiadomość na LinkedInie. Jestem dostępny, pilnuję procesu rekrutacji, pilnuję zachowania terminów i mamy tutaj ciągły feedback, także kandydat też ma tutaj taki pełny obraz, co się dzieje od momentu tak naprawdę odbycia pierwszej rozmowy do momentu podpisania umowy o pracę czy jakiegoś kontraktu. Ale też później, bo ja też jakby w tym okresie takim onboardingowym przez te pierwsze miesiące też kontaktuję się z kandydatami, żeby zobaczyć, co u nich słychać, jak im się pracuje, czy ten wybór, którego dokonali za moim pośrednictwem, był właściwy. Także to jest takie całe wsparcie takiego człowieka, który rzeczywiście, no, dla mnie to jest priorytetowy proces, tak? Natomiast ktoś, kto wysyła CV 5, 10, no, może nie mieć po prostu jakby możliwości nawet trakowania później, czy co się dzieje z tą jego aplikacją i w jakim momencie ona w tej chwili jest.
Rozumiem, czyli ty tak mówiąc wprost też prowadzisz tego kandydata gdzieś tam podczas onboardingu, ale wiesz, zastanawiałam się jeszcze nad jednym, bo ja rozumiem, że i to też, wiesz, ciekawi wiele osób a propos widełek wynagrodzenia. Ja powiem ci tak wprost, mieszkałam kilka lat w Szwecji i pamiętam jeszcze z mojego doświadczenia olbrzymią transparentność tam, jeśli chodzi na przykład o wynagrodzenia. Wiesz, również w organizacjach to nie było jakby tematem tabu. Wiadomo było, że nie we wszystkich przypadkach znane były dokładnie pensje, wynagrodzenia, natomiast były te widełki, ale bardzo takie zawężone. To znaczy każdy wiedział mniej więcej, w jakiej grupie się znajduje, ale wiesz, to nie były widełki na zasadzie od 1000 do 5000, tylko dosyć takie sprecyzowane. I też uważam, że procesy rekrutacyjne tam były bardzo transparentne, bo kandydat wiedział od razu, na co się pisze, tak? To znaczy on oczywiście konfrontował swoje wymagania z rekruterem zapewne, ale też wiedział, czego w rzeczywistości oczekiwać. No wiesz, w Polsce to jest różnie i jak to się dzisiaj dzieje? Czy kandydat zna widełki wynagrodzenia i jak to w ogóle wygląda też od strony pracodawcy? Czy oni chętnie dzielą się już na początku? Czy ten proces jest, wiesz, taki przejrzysty, transparentny?
Życzyłbym sobie tego, żeby taki był zawsze, natomiast nie zawsze tak jest. Ja też mam doświadczenia takie, że mieszkałem kilka dobrych lat za granicą, kiedy też studiowałem właśnie w The Chartered Institute of Logistics and Transport w Dublinie i tam również ta transparentność wynagrodzeń wiele, wiele lat temu była i to w znacznym stopniu ułatwiało kandydatom poruszanie się po rynku, no i pracodawcom i osobom poszukujących osób do pracy również, no bo jakby pewien filtr od razu był nałożony z góry, jeżeli kogoś interesowało dane ogłoszenie i ekonomicznie było ono atrakcyjne, to na nie aplikował, a z drugiej strony pracodawca nie dostawał setek aplikacji, które gdzieś, powiedzmy, rozjeżdżały się w obszarze finansowym. Jeśli chodzi o nasz polski rynek, ja jestem zwolennikiem widełek i jestem zwolennikiem widełek mocno zawężonych, czyli takich, które nie zawierają premii, dodatków, bonusów, prowizji i wszelkich tych takich składowych, które są wynagrodzeniem za wyniki pracy danego spedytora, czy kierownika, czy jakiegokolwiek innego stanowiska, handlowca na przykład. Jestem zwolennikiem tego, żeby to były jak najbardziej transparentne. One ułatwiają proces selekcji, natomiast też rozumiem jakby drugą stronę medalu, czyli pracodawców, którzy mają pewne trudności, szczególnie ci, gdzie wynagrodzenia, powiedzmy sobie, są gdzieś tam na średnim poziomie lub lokalnie, powiedzmy sobie, dość duża konkurencja wokół nich się znajduje i że tak powiem, tutaj są pewne obawy o ujawnienie tych danych, które spowodują, że pracownicy obecni zostaną podkupieni przez konkurencję proponujące wyższe wynagrodzenie. Myślę, że jakby zmienia się to od czasu, powiedzmy sobie, 2020 roku. Coraz więcej firm decyduje się jednak na publikację widełek. Zdarzają się tak zwane, jak ja to określiłem kiedyś na LinkedInie, patowidełki, czyli od 4,5 tysiąca do 40 tysięcy i tak naprawdę człowiek kompletnie nie wie, gdzie jest mediana, chociaż jeśli chodzi o wynagrodzenie zasadnicze. Ale chciałbym i jestem mocnym zwolennikiem tego, żeby firmy jednak przeszły ten proces transformacji i pokazały taką dojrzałość organizacji też, publikując jednak te wynagrodzenia. Warto podkreślić też o luce płacowej pomiędzy mężczyznami a kobietami, która nadal w Polsce jednak ma miejsce. I to też jest temat, który jest do załatwienia w obszarze wynagrodzeń, więc tutaj też trochę firmy czasami wpadają w taką pułapkę, wiesz, jak kiedy idziesz z jednej sieci telefonicznej do drugiej i dostajesz lepsze warunki niż stali klienci tej sieci od wielu lat. I to jest troszeczkę też taka sytuacja, kiedy pracownicy wieloletni zarabiają kwotę X, ale rynek pracy tak ewoluował przez ten czas, tak się zmienił, że dzisiaj jakby w tym obszarze finansowym ciężko jest zrekrutować kolejnych pracowników. Oczywiście za tym idzie cała tutaj polityka płacowa, która powinna też jakby na bieżąco być określona i ci stali pracownicy też powinni brać udział tutaj w tych wzrostach zgodnie z tym, co się dzieje na rynku. Natomiast no, widełki dzisiaj to taki must have powoli, jeśli chodzi o rekrutację.
No właśnie, to tak przeskoczę trochę, bo tych tematów rzeczywiście jest bardzo dużo, ale wiesz, tak jak mówisz, to jakieś właśnie odpalają mi się pytania, które gdzieś tam pojawiają mi się w głowie. Fajnie, dzięki, że wspomniałeś właśnie o tej różnicy pomiędzy płacami między mężczyznami a kobietami, bo naprawdę, nasi drodzy słuchacze, to jeszcze cały czas funkcjonuje i oczywiście zależy to od branży, bo też są branże, gdzie jest więcej mężczyzn, mniej kobiet i tak dalej, ale te różnice są i to znaczne. I wydaje mi się, że ta transparentność właśnie, która na przykład jest w Szwecji, trochę to zmniejszyła, bo nie do końca, bo w Szwecji też jeszcze na przykład są różnice, ostatni raport też to pokazał, natomiast w Polsce po prostu nie wiemy, tak, bardzo często i nawet, nie wiem, ostatnio chyba ktoś z aktorów, akurat nie z naszej branży, ale też zobaczył, jako kobieta, bo to była kobieta aktorka, zobaczyła, ile jej kolega z planu, tak, zarabia, powiedzmy, za podobną rolę, dostaje wynagrodzenia, taki sam staż i tak dalej. Więc wiecie, wszędzie to się dzieje i warto o tym mówić, ale też wspomniałeś pracowników, którzy mają bardzo długi staż, gdzieś tam utknęli na pewnym pułapie płacowym. No bo są to są, tak? Coś tam im się rzuci, ale nie zawsze dorównają tym nowo zatrudnionym na podobnych stanowiskach. I wiesz, tu pojawia się ten temat właśnie różnicy pokoleniowej. Jak powiedziałam jednej osobie, że z tobą będę rozmawiać, to też ona się zaciekawiła, bo interesuje ją taki temat, zresztą mnie też, może też słuchaczy, właśnie różnica pokoleniowa. Mamy w branży naszej, TSL, w ogóle w supply chainie, dużo osób dojrzałych, no nawet powiedzmy po 50. Bardzo często też są to osoby doświadczone, piastujące stanowiska, nie wiem, dyrektorskie, okej, ale duże gro jest pracowników, ludzi, którzy, no nie wiem, są po 50, są dojrzali i teraz załóżmy chcą zmienić pracę, albo wiesz, no po prostu ktoś się zamyka, szukają pracy. I teraz pytanie jest takie, bo ja powiem szczerze, nie wiem, jak to teraz wygląda, czy coś się w tym zmieniło, czy rzeczywiście widzisz, że są po pierwsze różnice w rekrutacji pokoleniowej, to znaczy jak się rekrutuje osobę dojrzałą po 50, a osobę no, z tej generacji płatków śniegu, wiesz, Generation Z i tak dalej. I też, czy pracodawcy są otwarci na przyjmowanie ludzi dojrzałych, czy jest coś takiego, że wolą młodych ludzi i od czego to zależy. Wiesz, nie chodzi o to, żeby wysnuwać jakieś tam już konkretne cyfrowe wnioski, czy liczbowe, natomiast jakaś twoja opinia, jak ty to widzisz też jakby konfrontując się z tym na co dzień w pracy rekrutera, różnice pokoleniowe tak generalnie?
To znaczy, tutaj to jest bardzo szeroki temat tak zwanego ageizmu też, czyli takiej dyskryminacji na rynku pracy ze względu na wiek. Ja jestem reprezentantem tego pokolenia, no powiedzmy sobie, żeby tutaj nie precyzować, pomiędzy 40 a 50 tak zwanym, gdzieś tam stojącym, więc jest mi to też gdzieś bliskie mojemu sercu tak zwanemu, natomiast rynek jest mocno zróżnicowany. Mamy, tak jak powiedziałaś, wielu specjalistów w okolicach powiedzmy sobie 40 czy 50 lat, którzy są mocno doświadczeni, znają różne obszary, potrafią reagować na wiele takich czarnych łabędzi, których dzisiaj pełno jest w naszej branży, ale mamy też sporo osób wchodzących na rynek pracy i tak naprawdę tutaj należy tak konstruować zespoły, tak wymieniać te doświadczenia pomiędzy tymi zespołami, żeby to były zespoły jak najbardziej zróżnicowane. To chyba jest taki największy efekt, który nam pozwoli. Dzisiaj na rynku mówi się o bardzo dużym braku spedytorów. Ciągle wspomina się oczywiście o kierowcach, no bo to taki najbardziej kluczowy element. Natomiast mówi się też o bardzo dużej grupie spedytorów, natomiast zamykając się na to pokolenie takie młodsze, które nie ma doświadczenia, nie ma możliwości wejścia na ten rynek, firmy są zamknięte, więc ta dyskryminacja jest tutaj w dwóch obszarach, zarówno dla osób powiedzmy sobie 50 plus, tak ja też ostatnio słyszałem, że ja już jestem też silversem, więc to tak na marginesie, więc to też jest dość ciekawe, że ta granica się troszeczkę przesunęła w dół, takie odnoszę wrażenie, natomiast ta dyskryminacja też ze względu na zbyt młody wiek również się w branży pojawia. Wiesz, to jest taka, ja bym to nazwał taką HR-ową klątwą młodego i dynamicznego zespołu. Takie stwierdzenie się w ogłoszeniach pojawiało przez wiele lat i to jest taka klątwa, że mamy młody, dynamiczny zespół, przyjazną atmosferę i tak dalej i na to firmy stawiały. Świetnym przykładem, jeśli chodzi o rekrutację osób powyżej 50 roku życia jest rynek czeski. Ja ostatnio sam prowadziłem rekrutację na BDM-a RCN Rail w tym obszarze, właśnie w Pradze. I to jest trudny rynek bardzo, jeśli chodzi o ilość kandydatów, jest ich bardzo niewielu. Wyszukiwanie przez LinkedIna jest dość trudne, bo uzupełnianie profili Czechów jest, no powiedzmy sobie, są bardzo elastyczni w tym obszarze, jeśli chodzi o uzupełnione profile, więc ciężko jest do nich dotrzeć. Natomiast tam rzeczywiście postawiono taką ogromną machinę wsparcia, jeśli chodzi od górnego, takiego centralnego, jeśli chodzi o rząd, ze względu na bardzo niskie bezrobocie, ale jednak dużą grupę osób w okolicach 50 plus pozostających nadal bez pracy, a mogących być nadal aktywni na rynku zawodowo przez kolejne kilka lat. Ja unikam takich stygmatyzacji, silversi, Gen Z, nie mylić oczywiście z Jay-Z, co ostatnio było popularne, więc unikam tej stygmatyzacji, bo ona bo ona powoduje, że troszeczkę jednak sami stygmatyzujemy tych kandydatów. Poszukujemy konkretnych kompetencji, ale stawiając na młodych, inwestujemy jakby w pracowników, którzy będą dla naszej firmy pracować przez jakiś czas, ale dokładnie ta sama sytuacja ma w obszarze 50+ i to też jest grupa, która zdecydowanie no, może przynieść wiele korzyści, a ten miks tych zespołów powiązanych z jednej i z drugiej grupy, gdzie z jednej strony mamy doświadczenie, z drugiej strony mamy duże skille technologiczne, no, daje fajne efekty.
Nie, no dokładnie, tym bardziej ja bym nawet powiedziała, że ta granica, no ty mówisz, że tam już ktoś się Silversem nazywa, natomiast wydaje mi się, że ta granica gdzieś się też przesunęła, że wiesz, kiedyś 50-latek, jeszcze pamiętam nawet za czasów moich rodziców, a teraz to naprawdę przy dostępie i wiesz, do możliwości dbania o siebie, nawet wiesz, o ciało, o rozwój, to naprawdę... Znam wielu 50-latków, którzy wow, mogą jeszcze spokojnie zawojować świat, albo nie bójmy się powiedzieć, też zmieniałam swoje życie po 50-tce. Wracając do tematu właśnie różnic pokoleniowych, to o czym powiedzieliśmy o tym pokoleniu starszym, tak, dojrzałym, może tak lepiej, żeby nikogo absolutnie nie urazić, po 50-tce i młodych ludzi, no to na pewno ja jestem zdania, że zawsze zespoły zróżnicowane dają wartość, tak, że można się wymieniać tą eksperckością. Zresztą ja w swojej firmie też zawsze bardzo doceniam ludzi, którzy już gdzieś... już długo pracują, mają kilkunastoletnie, czy nawet czasami kilkudziesięcioletnie doświadczenie i mogę z tego doświadczenia korzystać, bo oni mają pewne kompetencje, których brakuje młodym ludziom, ale tak jak powiedziałam, wydaje mi się, że też to wymaga pewnych kompetencji od młodych ludzi, czyli otwarcia się, tak, na korzystanie z tego i taki trochę szacunek wobec wiedzy i doświadczenia tych ludzi starszych. Teraz trochę zmieniając temat, bo wracając do tego pokolenia, już trochę, że tak powiem, ja przynajmniej na rynku pracy jestem i pamiętam jeszcze, wiesz, kiedyś za moich czasów, no jak się szukało pracy, to trzeba było stworzyć CV. I nie wiem, czy to teraz jeszcze obowiązuje, ale ja pamiętam, że pisało się CV, a później zawsze tworzyło się list motywacyjny. Jakbyś mógł powiedzieć też, czy funkcjonuje jeszcze waga, ważność CV i w ogóle jakie CV, jak to CV tworzyć? Jak je pisać? Czy cały czas są jakieś, nie wiem, szymele czy formularze, mówiąc wkrótce, które na przykład bardziej przykuwają uwagę twoją, rekrutera? Czy ma to jakiekolwiek znaczenie dzisiaj?
Wiesz co, no ja też gdzieś tam w 8 klasie podstawówki pisałem, to nawet nie było CV, tylko tak zwany życiorys jeszcze, więc to też był ten okres. Natomiast wracając do twojego pytania, ten dzisiejszy rynek pracy no, powoli się digitalizuje, tak? Myślę, że ta funkcja listu motywacyjnego już powoli gdzieś odpłynęła do lamusa. Ja rzadko się spotykam, że ktoś przesyła mi list motywacyjny, chociaż jeszcze w tamtym roku widziałem kilka ogłoszeń, gdzie na znanym portalu rekrutacyjnym, gdzie on był wymagany wręcz, więc to wszystko zależy od oczywiście. Natomiast w moim odczuciu ta nadmierna podkreślona wartość CV troszeczkę na rynku jest, no bo widziałem bardzo wielu bardzo dobrych kandydatów, którzy kompletnie nie potrafili pisać CV i widziałem, no powiedzmy sobie, średnich kandydatów, żeby nikogo nie urazić, którzy mieli fantastyczne, piękne CV, natomiast no nie przekładało się to jakby na samą pracę, czy na dostosowanie, czy dopasowanie do kultury firmy, więc to wszystko zależy od, ja nie przywiązuję aż takiej wagi do samego dokumentu, nie jest on dla mnie aż tak istotny, bo dzisiaj podchodzi się nadal, jest taki cytat, wiesz, że doświadczenie my troszeczkę na polskim rynku doświadczenie nadal mierzymy w latach życia, natomiast wiesz, ilość nie zawsze przychodzi w jakość, więc,
tak.
więc dla mnie te takie projekty zakończone z sukcesem, kiedy ktoś potrafi o nich opowiedzieć, jeszcze jak użyje metody STAR, czyli dokładnie opisze, jak to robił, jaki był rezultat, jakie miał zadanie, z jakimi problemami się spotkał. To są takie wartości, których na CV nie da się przelać. To są doświadczenia, które ciężko jest w ten sposób sformalizować w takiej formie dokumentu. Oczywiście ono nadal obowiązuje na rynku. Formularzy czy szablonów w internecie jest mnóstwo. One nie zawsze, tak jak mówię, dają gwarancję skuteczności, bo sposobów samego pisania CV dzisiaj też jest wiele. Można pisać CV na zasadzie obowiązków, które się wykonywało w danej firmie. To jest taki chyba najbardziej tradycyjny model, natomiast menadżerowie dzisiaj piszą CV na podstawie osiągnięć dokonanych, czyli pracowałem w firmie X, zwiększyłem sprzedaż o 60%, powiększyłem swój zespół o kilkanaście osób, otworzyłem nowy rynek, wprowadziłem nowy produkt w portfolio firmy i tak dalej, więc zoptymalizowałem marżruty i tak tutaj tych obszarów może być wiele, więc gdzieś tam skupianie się na osiągnięciach to też jest fajny sposób przedstawiania właśnie w takiej formie CV, chociaż tak jak mówisz, dzisiaj wielu rekruterów czy wiele osób jest rekrutowanych za pośrednictwem tego takiego zdigitalizowanego CV w formie profilu, LinkedInowego, który jest dostępny właśnie na platformie i tam ten sposób też się sprawdza dość tak mocno na dzisiejszym rynku.
No dokładnie, też są to, co powiedziałeś, że kiedyś się mówiło, papier wszystko przyjmie, a teraz mówimy, że nie wiem, portal wszystko przyjmie. Bardzo często na pewno się spotykasz z tym, że zresztą ja też, że ludzie piszą różne rzeczy, tak? Znaczy możesz wszystko wpisać sobie na profilu, zresztą możesz nawet stworzyć wymyślony profil de facto. Oczywiście jest to do sprawdzenia gdzieś tam, natomiast czasami, no wiesz, jedni ładniej to opisują, drudzy gorzej. Zresztą teraz nawet są szkolenia, które uczą cię, jak tworzyć profile na LinkedInie, żeby tacy ludzie jak ty, czyli rekruterzy, po prostu ciebie, mówię o pracowniku, zauważyli. Bo to, co powiedziałam na początku i niektórzy ludzie mi mówią, wiesz, nawet z branży TSL czy z zakupów spotykam się z ludźmi, którzy mówią, o, jeden, drugi, trzeci rekruter gdzieś tam, czy headhunter, tak jak powiedziałeś, mnie wyhaczył, upolował, a jedni mówią, kurczę, no ale mam podobny profil i nikt się do mnie nie odzywa, więc to też nas zastanowiło, tak, że jednak stworzenie odpowiednie profilu, na przykład na LinkedInie, ma gdzieś tam jakieś znaczenie, czyli te wszystkie, wiesz, szkolenia, które ci mówią, jak to robić, żeby być zauważonym przez headhuntera, no bo musi być taka, wiesz, coś na początku, jak chce się jakąś pracę zmienić, tak, żeby ktoś cię zauważył, oprócz twoich oczywiście kroków polegających na tym, że ty wyszukujesz jako osoba i szukasz jakichś tam ofert. A czy można się z tobą skontaktować na przykład? Czy ty też tak pracujesz, że nie wiem, no jest jakaś osoba X i twierdzi, że o, może by sobie na przykład zmieniła pracę. Czy też jesteś otwarty na ten kontakt ze strony pracownika, czy tylko pracodawcy?
Ja działam dwutorowo tak naprawdę, czyli zarówno zgłaszają się do mnie firmy, które poszukują pracy, ale zgłaszają się też do mnie kandydaci, głównie z tego obszaru jednak takiego executive tak zwanego, czyli czy menadżerskiego, którzy poszukują nowych wyzwań, bo tutaj jest taki trochę imbalans na rynku pomiędzy ilością, że tak powiem, wakatów, a ilością, że tak powiem, menadżerów czy dyrektorów, którzy poszukują nowych wyzwań czasami. Zresztą oni często wolą oddać ten proces rekruterowi czy headhunterowi, który ich będzie wspierał, a nie chcą się ujawniać, że szukają pracy, tak, albo robią to gdzieś tam. Jednak ten czasookres też jest znacznie inny niż w przypadku specjalistów czy osób z mniejszym doświadczeniem. Mam kilka takich projektów, które zresztą w zeszłym roku udało się właśnie w ten sposób zamknąć, więc rzeczywiście też docierałem do wielu firm, proponując anonimowo kandydata, który w mojej ocenie wpisałby się w ich kompetencje, czy wiem, że oni chcą rozwinąć dany produkt, na przykład w jakimś obszarze, nie wiem, logistyki morskiej, czy lotniczej, czy jakiegokolwiek innego produktu, o którym kiedyś gdzieś tam rozmawiałem z daną firmą. I w ten sposób, no sporo, powiem tak, żeby to lepiej zobrazować. W zeszłym roku więcej osób zatrudniłem z typowego headhuntingu niż z rekrutacji, więc jakby nie dostałem projektów, a i tak osoby zostały zatrudnione, więc tutaj ta różnica jest dość duża, także oczywiście zapraszam do kontaktu, zapraszam do zadawania pytań, nie zawsze mam gotową odpowiedź tu i teraz, ale to jest taka no, mozolna praca, która wymaga gdzieś tam poszukiwania, odkrywania kolejnych tutaj kontaktów i często to się udaje.
Ale nie robisz ustawek headhunterskich. My się śmieliśmy też tutaj kiedyś rozmawiając akurat w ramach ETA, bo no też nie będę ukrywać, tak? My tutaj mówimy, co chcemy i mówimy otwarcie. Gdzieś tam niektórzy z nas mieli jakby styczność z tak zwanymi, nazywamy to ustawkami headhunterskimi, to znaczy ktoś tam proponował headhunter z reguły jakiegoś kandydata, kandydat popracował, nie wiem, x miesięcy, tak żeby no, jakby przepracować okres gdzieś tam zawarty w umowie z headhunterem i tak dalej i później nagle znikał, tak? I problem pozostawał po stronie pracodawcy. Więc tak się śmieję i mówię o ustawkach headhunterskich, ale rozumiem, że ten proces jest ci obcy.
Tak, no myślę, że wiesz, taki na taką swoją reputację jednak trzeba pracować wiele lat. Ja tak jak mówię, jestem związany z branżą TSL od 2003 roku, więc już bardzo długo. Myślę, że takie działania no, są takie bardzo krótkoterminowe, one są fajne gdzieś tam być może na papierze, natomiast no, de facto no, mogą być z dużymi konsekwencjami dla jednej i dla drugiej strony. Zresztą moja umowa jest bardzo transparentna z klientami, w niej jest zawarta gwarancja za kandydata, więc firma też jest spokojna, że ten kandydat dany okres przepracuje. Przy takich stanowiskach kluczowych członkowie zarządu, dyrektorzy, ten okres gwarancyjny jest dość długi, więc myślę, że tutaj w te ramy ustawki headhunterskiej nie ma szans się to wpisać.
A powiedz mi, tak myślę sobie jeszcze o tym procesie rekrutacji i też to mnie ciekawi, czy ty przeprowadzasz jakieś testy osobowości, bo też zastanawiam się nad tym, nie wiem, jak samemu można oczywiście, no tak jak powiedziałeś, no ludzie, którzy ubiegają się o te stanowiska executive, tak, menedżerskie, no to z reguły już są prowadzeni przez headhunterów czy rekruterów. Natomiast myślę, że gro ludzi, którzy nas słuchają też, myślą na przykład o zmianie pracy na takich stanowiskach eksperckich, tak, specjalistycznych, bardzo ważnych, tak. Absolutnie tutaj nie rozróżniamy, które jest ważniejsze. Bardzo często te eksperckie, specjalistyczne są, wiesz, jakby jeśli chodzi o ten mechanizm organizacyjny, bardzo ważny i brakuje tych ludzi, nie bójmy się powiedzieć. Tak jak powiedziałeś, spedytorów brakuje, a to są naprawdę specjaliści. Czy, nie wiem, ty rekrutując takie osoby prowadzisz na przykład jakieś testy osobowości, używasz jakieś narzędzia, tak żeby na przykład, nie wiem, może samemu z nich skorzystać. Ja oczywiście znam też typu tam test Gallupa i tak dalej, to już są jakieś takie bardziej zaawansowane narzędzia, ale czy ty korzystasz jako rekruter z takich narzędzi i może coś o tym opowiedz, bo to dosyć ciekawe jest dla mnie.
To zależy, jakie są wymagania firmy. Jak ten etap, że tak powiem, selling managerem mamy rozpisany, to znaczy ile etapów, co się będzie na nie składało, czy to są rozmowy w siedzibie, czy to są rozmowy online, czy kandydat w ogóle będzie pracował stacjonarnie, czy zdalnie, czy hybrydowo, bo może się okazać, że on jest z kompletnie innego końca Polski, więc takie testy stacjonarne byłyby utrudnione ze względów logistycznych, chociaż no dzisiaj większość rzeczy jednak się dzieje online. Ja sam też jestem konsultantem metody DISC, więc tutaj bardziej w tym obszarze samodzielnie jestem w stanie przeprowadzić te testy, które odbywają się po prostu na platformie, do której kandydat otrzymuje dostęp ode mnie z danym kluczem. Ja bezpośrednio dostaję później raport na maila. Po analizie tego raportu przedstawiam taki raport zarówno kandydatowi, jak i klientowi, który potencjalnie taką osobę rekrutuje. Tak jak powiedziałeś, są też testy Gallupa, są assessment center, mogą być jakieś case study, czyli jakiś problem logistyczny, czy problem jakiegoś konfliktu w zespole, jak sobie z tym poradzić. To są takie no, dodatkowe po prostu metody weryfikacji. Czasami mamy bardzo mocnych dwóch, trzech kandydatów i naprawdę tutaj ciężko jest wyselekcjonować, kto, że tak powiem, będzie bardziej dopasowany do danej organizacji, do danej kultury organizacyjnej, kto lepiej rozwiąże te problemy, z którymi firma się boryka. To, co powiedziałaś, wbrew pozorom, rekrutacja specjalistów jest znacznie bardziej trudna dzisiaj niż menadżerów, bo specjalistów jest dużo mniej, że tak powiem, wchodzi na rynek, takich, którzy rzeczywiście potrafią wejść do organizacji, dość szybko się do niej zaadaptować i dość szybko tutaj, tak powiem, jakby efekty tej po tej rekrutacji dawać, więc to są dodatkowe elementy po prostu w procesie rekrutacyjnym, które się gdzieś czasami pojawiają na jakimś takim, powiedzmy sobie, końcowym etapie. Rzadko się zdarza, żeby testy były gdzieś tam na tych pierwszych, że tak powiem, kontaktach. No ale to wszystko zależy od ustaleń indywidualnych z klientem, co to jest za stanowisko, jakie są kluczowe kompetencje, co ta osoba będzie robić. Dzisiaj oczywiście nawet w jednym z odcinków ETA rozmawiałaś o tych kompetencjach miękkich i one są dzisiaj jak najbardziej dostrzegane tutaj na rynku.
No właśnie, o to cię chciałam nawet zapytać, czytasz trochę w moich myślach. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, bo właśnie tak te testy osobowości to bardziej takie związane z kompetencjami miękkimi. I to też właśnie chciałam cię zapytać o te kompetencje, bo pamiętasz, w tamtym odcinku właśnie z koleżanką rozmawiałam i nazwałyśmy to kompetencje fundamentalne, taki trochę, wiesz, prowokacyjny tytuł, bo jest coś takiego z tyłu głowy. Zresztą ja przyznam szczerze, też jeszcze tak miewam czasami, tak, że kompetencje miękkie, kompetencje mięczaków, tak mówię, już przeginam tak w drugą stronę, że trzeba było mieć coś konkretnego, tak, co się umie konkretnie, ale teraz w tych trudnych takich czasach WUKA, pełnych wyzwań, no właśnie radzenia sobie z tą różnorodnością, z konfliktami, chyba kładziesz też nacisk jako headhunter, rekruter na te kompetencje miękkie. Właśnie jakbyś mógł więcej o tym powiedzieć, Jak to wygląda w twojej ocenie dzisiaj?
Czy one są na pewno kluczowe, jeśli chodzi o naszą branżę, bo powiedzmy sobie, nie oszczędzają nas te ostatnie lata. W 2020 roku pandemia, a później takie lekkie odbicie, oczywiście wcześniej kilka lockdownów, lekkie odbicie, później wojna na Ukrainie, zakłócenia w łańcuchach dostaw podczas pandemii, teraz mamy znowu konflikty, które wpływają i na transport morski, więc tych takich obszarów trudności, tych czarnych łabędzi pojawiło się bardzo wielu i rzeczywiście te umiejętności miękkie różnicują nas też od tego, co tak naprawdę dzisiaj na rynku pracy jest najważniejsze, czyli dostosowanie, adaptacja do trudnych warunków, rozmowa z trudnym klientem, rozwiązywanie konfliktów, komunikatywność, otwartość na zmiany, zmiany, wiesz, te umiejętności takie, też spojrzenia takiego trochę bird view na swoją taką, wiesz, dany obszar, za który się odpowiada, ta motywacja zespołów, pomimo tych przeciwności, które się pojawiają, umiejętność, wiesz, integrowania tego team spiritu, to są dzisiaj tak ważne kompetencje, które naprawdę tutaj w wielu organizacjach są mocno pożądane i też ja cały czas mówię, bo często ludzie mnie pytają, co, że mamy AI na rynku, które zastąpi spedytorów i tak dalej, ale właśnie te kompetencje miękkie to jest to, co nas odróżnia od AI dzisiaj, tak? I to jest to, czego AI nie posiada i posiadać nie będzie, więc oczywiście umiejętności techniczne to jest jedna rzecz i łatwo pewnie będzie wdrożyć wiele obszarów, zautomatyzować dzięki AI, ale te umiejętności miękkie dzisiaj są takim mocnym wyróżnikiem, jeśli chodzi o rynek. No i podczas rekrutacji też biorą no, spory udział, bo firmy szukają takich osób, które potrafią sobie w bardzo trudnym środowisku radzić.
Czyli wymieniłeś trochę, znaczy wymieniłeś w sumie kompetencje, o które miałam cię zapytać w kolejnym pytaniu, to znaczy co jest ważne, jakie kompetencje powinien posiadać dzisiaj, nie wiem, logistyk, osoba, która pracuje w łańcuchu dostaw, tak, w organizacji łańcucha dostaw, bo mówimy ogólnie o osobie, która i powiedzmy organizuje to od strony spedytora czy armatora, ale też gdzieś tam od strony klienta, tak jak ja gdzieś tam odpowiadam za zakupy usług logistycznych, też poniekąd trochę organizację tego łańcucha dostaw od strony klienta i ja się śmieję właśnie gdzieś tam w duchu, że te ostatnie no 4 lata, tak, można powiedzieć, to tak jakbym miała, nie wiem, doświadczenia gdzieś tam. Niektórzy mi mówią, że pracowali, nie wiem, 15 lat wcześniej i to jakoś płynęło, wszystko, no był w miarę jakiś taki spokój, przewidywalność, a te ostatnie, no powiedzmy 4 lata, 3-4 lata, to są takie lata, gdzie po prostu chyba przerobiliśmy wszystkie scenariusze możliwe i jeszcze zobacz teraz, co się dzieje na Morzu Czerwonym i znowu wracamy gdzieś tam do tego, że w sumie wiemy, że nic nie wiemy i tak jak mówisz, wymaga to od nas takiej odporności też, prawda? Takiego, tak, kurczę, przyzwyczajenia się gdzieś do tego, ale przyzwyczajenia w kontekście takiego oswojenia, bo przyzwyczajenie też nie jest dobre, bo można wtedy, wiesz, przeoczyć jakieś rzeczy, które się nagle wydarzą. Czyli rozumiem, że te kompetencje w logistyce jak najbardziej, w zakupach miękkie są ważne i to potwierdzasz. Wspomniałeś też AI-a i ja powiem ci, że też chciałam się trochę o to zapytać, bo czy ty czujesz jakieś zagrożenie jako rekruter ze strony, nie wiem, czata GPT albo może ułatwienie, tak, dla ciebie, że na przykład, nie wiem, może dokonywać jakiejś selekcji kandydatów, czy w ogóle myślisz o tych rozwiązaniach, czy w twojej branży już się myśli o tym?
Oczywiście myśli się o tych rozwiązaniach, bo one gdzieś tam automatyzują pewne procesy. Ja używam programu do zarządzania aplikacjami, czyli Applicant Tracking System, on się tak nazywa, ale on jest z pewnym wsparciem AI, czyli gdzieś tam skoruje, że tak powiem, czy ocenia kandydata na podstawie tego dopasowania do danego profilu. Czy to działa, czy nie działa, to jest inna rzecz. Ja robię to bardzo jeszcze manualnie, że tak powiem. Ten moduł jest, on doskonały pewnie sam w sobie nie jest. Czy ja czuję zagrożenie? Dzisiaj chyba jeszcze nie, ale pewnie ono się kiedyś tam może pojawić. Natomiast tak jak mówię, ta główna różnica pomiędzy człowiekiem a że tak powiem modułem AI to są właśnie te kompetencje miękkie, to są ta umiejętność budowania relacji, to są te takie rzeczy, która gdzieś tam machine learning jeszcze nie jest w stanie ich posiąść. No ale tak jak powiedziałeś, branża jest bardzo dynamiczna, branża się zmienia, pracowników jest mało na rynku. W Poznaniu mamy choćby bezrobocie na poziomie 1%, więc rekrutacja na terenie Poznania jest bardzo, bardzo trudna i wymagająca. Podobnie jest we Wrocławiu. Według mojego właśnie applicant tracking system kandydat przybywa na rynku tylko 9 dni, więc wyobraź sobie, jak dynamiczny ten proces jest. Ja w 2019, jak prowadziłem procesy 2-3-3-etapowe, to one czasami trwały 2 miesiące. Natomiast dzisiaj byłem w stanie z dużym operatorem logistycznym, naprawdę dużym, znanym operatorem logistycznym, 2 etapy zrobić w ciągu 2 tygodni, więc to pokazuje, jak klienci też się adaptują do tego zmieniającego się rynku pracy. Więc tak, AI się pojawia, będzie pewnie automatyzować pewne procesy, jakaś, nie wiem, być może rozsyłka danych, które gdzieś tam już w obszarach sprzedażowych zostały wdrożone. Nasz wspólny kolega z profesjonalnego spedytora już wdraża produkt, więc on też w obszarze spedycji się będzie pojawiał. Oczywiście to są pewne rzeczy, które automatyzują, ułatwiają nam pracę. Wiesz, jak ja szukałem dyrektora do spraw Pharma Logistics i dostałem 350 CV w ciągu 1 tygodnia, no to jakby bez umiejętności selekcji czy zarządzania tego w jakimś programie, który pozwoli mi troszeczkę jakby zachować porządku, no, na podstawie, nie wiem, Excela czy jakiegokolwiek innego ogólnie dostępnego programu, byłoby to bardzo trudne i pewnie gdzieś tam z pewnym błędem okraszone, tak zwanym. Więc na razie nie czuję presji, jeśli chodzi o AI, no ona może pomóc przy procesach rekrutacyjnych, choćby transkrypcja rozmów, bo już widziałem, że są firmy, które stosowały nagrywanie procesu rekrutacyjnego i później transkrypcję i wrzucenie to do czata, który podsumował całą rozmowę. Oczywiście to wymaga pewnych zgód RODO pewnie i pewnych tutaj takich formalnych uwarunkowań, od których jeszcze jesteśmy, nie jesteśmy do końca chyba przygotowani, więc myślę, że to raczej melodia przyszłości, ale tak jak mówię, jestem pomiędzy 40 a 50, więc nie wiadomo, jak szybko to będzie.
Słuchaj, ale jeszcze na zakończenie, bo już też ten czas nieubłaganie leci. Może uda się jeszcze kiedyś spotkać, nagrać, bo bardzo, bardzo ciekawie się rozmawia. To są tematy mega ciekawe. Wspomniałeś o nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, regionalizacji, rejonizacji, że tak powiem, takich hubów, kandydatów, gdzie jest więcej kandydatów. Może powiedz jeszcze tak dosłownie w kilku zdaniach, bo to jest ciekawe, jeśli chodzi o branżę w ogóle łańcucha dostaw, tak? Gdzie najwięcej tych rekrutacji się odbywa? Czy jest jakiś taki wzór? Nie wiem, że tu jest na przykład, nie wiem, więcej rekrutacji, tam jest mniej. Czy ma znaczenie, gdzie mieszkasz? I czy de facto pracownicy teraz, pracodawcy, przepraszam, wracają do tego modelu pracy niezdalnej, czyli pracy w biurze? No bo załóżmy, ja szukam, nie wiem, mieszkam w Warszawie, szukam pracy, strzelam, tak, spedytora czy specjalisty gdzieś tam w łańcuchu dostaw, to czy ja mogę myśleć o pracy niekoniecznie w Warszawie, czy raczej w tej okolicy? Tak wiesz, krótko, jakbyś mógł to skomentować, bo na pewno nasi słuchacze są ciekawi, tak? Słucha nas też wielu spedytorów, może będą, wiesz, chcieli zmienić pracę, nie wiem.
Jasne. To znaczy tak, jeśli chodzi o regiony, no one są mocno zróżnicowane, jeśli chodzi o teren Polski. Tak jak powiedziałem, Poznań jest bardzo trudnym regionem, szczególnie miasta okoliczne wokół Poznania, no jakby cierpią na tym, że jakby wiele osób zostaje, tak trochę kolokwialnie mówiąc, zassanych przez stolicę Wielkopolski i to jest trudny rynek, jeśli chodzi o rekrutację. To jest trudny rynek dla firm, które gdzieś tam się w okolicach Poznania mieszczą, nawet w Lesznie, wiesz, czy tam w takich mniejszych miejscowościach, które wydawałoby się, że są oddalone gdzieś od Poznania, to ten rynek jest mocno przeczesany i rzeczywiście trudno tam o kogoś, kto jest na rynku i czeka, mówiąc, aktywnie czeka na ofertę pracy. No, to się już nie zdarza. Wrocław jest również takim mocno trudnym rynkiem rekrutacyjnym. Co ciekawe, Trójmiasto, jeśli chodzi o spedytorów drogowych, jest bardzo, bardzo skomplikowane. Wiele osób chce pracować w Morskim. Sama ta bliskość morza, bliskość lokalizacji, Akademia Morska, dobre uczelnie. Wiele osób wybiera te kierunki takie związane z sea freightem. I jeśli chodzi o spedytorów drogowych, to jest trudniejszy rynek. Warszawa, no, podobnie jak przy Poznaniu, te miejscowości okoliczne, czyli nie wiem, Błonie, Nowy Dwór Mazowiecki, one mają też pewne trudności z tego względu, że kandydaci, no, znam nawet takich, którzy jeżdżą z Łodzi do Warszawy codziennie czy tam kilka dni w tygodniu. I nie narzekają. Mówiąc, Śląsk też jest specyficznym rynkiem, bo tutaj mamy 12 czy 13 miast, które są powyżej 100 tysięcy, więc to też jest dość duży rynek. Można iść jedną stroną ulicy, być w Chorzowie, przejść przez pasy, jest się w Katowicach, więc ta specyficzność tego regionu też jest wyjątkowa, jeśli chodzi o skalę kraju. No, mniejsze miejscowości gdzieś tam na Podkarpaciu czy w województwie świętokrzyskim, gdzie te dojazdy do pracy, no, mogą komplikować troszeczkę życie, w cudzysłowie mówiąc, komplikować oczywiście, więc ja tutaj jestem zwolennikiem tej pracy zdalnej czy pracy hybrydowej, może bardziej hybrydowej, bo ona też jest w stanie utrzymać ten tak zwany team spirit, czyli ktoś tam, nie wiem, poniedziałek, piątek czy jakieś inne dni tygodnia pracuje sobie z domu, a dwa dni, powiedzmy sobie, jest w biurze i gdzieś tam wspólnie potrafią jakiś burzę mózgów zrobić czy pogadać o bieżących problemach. Więc no, żałuję, że coraz częściej się pojawia to, że jednak firmy gdzieś, no, mocno dążą do tego, żeby ci kandydaci wrócili do, czy pracownicy, żeby wrócili do biur, bo jakby 2020 czy 2021 pokazał, że można tą pracę robić zdalnie, będąc logistykiem, mając dostęp do systemów, mając dostęp do danych. Także tutaj myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to kontynuować, a rynek pracy jest na tyle trudny, że trzeba być otwartym jakby na tą opcję, tak.
A mówisz trudny w kontekście, co masz na myśli, czy trudny dla pracownika?
Trudny dla pracodawców w kontekście poszukiwania pracowników. Nadal mamy rynek pracownika, mimo tego, że w niektórych obszarach może być odwrotnie. Oczywiście to wszystko zależy, tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, branża TSL i do tego jeszcze zakupy i jakiś e-commerce, to jest bardzo szeroka grupa i tam poszczególne transport drogowy może mieć inne problemy niż morski, dzisiaj wspomniany, czy lotniczy, więc tutaj te różnice w poszczególnych gałęziach się zdarzają, natomiast nadal myślę, że jesteśmy jeszcze w rynku tak zwanego pracownika, więc to pracodawcy muszą wykazać się lepszą elastycznością, żeby te przysłowiowe talenty dla swoich organizacji zdobyć.
No dobrze, czas powoli się kończy. Wspomniałeś właśnie o tych wyzwaniach, które stoją przed pracodawcą. Tak jakbyś mógł się pokusić, ja wiem, że to jest oczywiście wróżenie trochę z przezroczystej kuli, z fusów, to mówi się potocznie. Natomiast jakie są prognozy według ciebie tak na zakończenie? Czy pracownik, mówię o branży tej naszej właśnie supply chainowej, łańcucha dostaw, ja wiem, że ona jest szeroka, ale tak mniej więcej, czy możemy jeszcze spać spokojnie i czy myślisz, że te zawirowania, nawet się pokuszę o to stwierdzenie takie geopolityczne, tak, no bo dzieje się, tak, na świecie, też mają wpływ na te ruchy, wiesz, zatrudniania, rekrutacji, czy możemy spać spokojnie, ale też, wiesz, w takim kontekście, że możemy spać spokojnie, że te wynagrodzenia będą, powiedzmy, takie, nie chcę powiedzieć, no, sprawiedliwe, ale takie, które będą gdzieś tam w stanie zaopiekować się naszymi potrzebami, bo nie wspominaliśmy jeszcze o wynagrodzeniach, prawda? Bo to, że pracownik jest poszukiwany, tylko zawsze jest ta kwestia, za ile. Więc jakbyś mógł jeszcze tak podsumowując już tą naszą, uważam, bardzo ciekawą rozmowę, jak to wygląda według ciebie, jak to będzie wyglądać, jak to będzie się kształtować? No na pewno masz jakieś przemyślenia, tak? Jako rekruter, jako headhunter.
Wszystko oczywiście obija się to, co powiedziałaś o geopolitykę i jest wiele takich punktów zapalnych, które wpływają na naszą branżę, która jest takim papierkiem lakmusowym tego, jaka jest kondycja w ogóle ekonomiczna, tak? Mamy sytuację w Izraelu, mamy sytuację na Ukrainie, która przeciąga się, też trwa już bardzo długo. Mamy wybory w USA w przyszłym roku. W Polsce mamy nowy rząd. Te wszystkie rzeczy mają ogromny wpływ na to, jak sobie radzą firmy, w jakich, jak patrzą one też na te swoje budżety, na te swoje strategie dalsze i na ich podstawie oni budują też no właśnie tą taką trochę strategię rekrutacyjną. Myślę, że przyszły rok jeszcze jednak będzie, czy obecny rok, 2024, mówię przyszły, ale mamy rzeczywiście dopiero 4 stycznia, więc jeszcze się nie przyzwyczaiłem, że ten rok jednak jeszcze będzie takim trochę rokiem stagnacji, podobnym do 2023. Pewnie wybory w USA też pokażą, jaki będzie scenariusz dla Europy Wschodniej, bo to jest na pewno kluczowe. Sytuacja w morskim no jest średnia, bym powiedział. Już dostałem ceny fraktów podchodzące pod 5000 za kontener, więc widać, że tutaj też ta dynamika zmian znowu jest taka, która gdzieś tam, no mam nadzieję, że nie wrócimy do cen z 2020 roku, bo one nas wszystkich uderzą po kieszeni, ale myślę, że przyszły rok będzie bardzo trudny. Do tego mamy krajowy rejestr e-faktur, który wchodzi od lipca. Ciężko powiedzieć, jaka będzie finalna decyzja rządu. On też jest taki dość specyficzny, jeśli chodzi o transport drogowy, polski transport drogowy, bo wielu kontrahentów jest fakturowanych przez firmy transportowe, które są poza KSeF-em, bo to są kontrahenci zagraniczni, a koszty są w obszarze KSeF-owym, więc to też na pewno wpada. Zresztą ty też kontraktujesz przewoźników, którzy są dla ciebie jakąś tam pierwszą, ostatnią milą. Widzisz, jak zmieniające się koszty uderzają tutaj w ten obszar. Też ciężko macie prognozować pewne rzeczy długoterminowo i myślę, że dzisiaj jest bardzo niewiele osób, które jest w stanie prognozować tak długiej jakimś tam czasookresie i ja też nie chciałbym tutaj rysować jakichś takich dalekosiężnych wizji. Myślę, że obecny rok będzie bardzo podobny do 2023, nadal utrzymując rynek, częściowo rynek pracownika.
Okej, czyli no podsumowując, pracownicy możemy spać spokojnie w miarę możliwości. Znaczy wiesz, no tak rozmawiając szczerze, no to ja cały czas uważam, że kompetencje się też obronią, tak? To, co ty fajnie powiedziałeś wcześniej a propos kompetencji miękkich, tej otwartości, tego ty nazwałeś to bird view, ja mówię helicopter view, że takiego biznesowego rozejrzenia się i widzenia różnych procesów, tak? To jeżeli ktoś coś takiego ma, to ja uważam, że te kompetencje twarde, to zawsze da się nauczyć, tak? Nie wiem, jakieś narzędzie, zawsze to gdzieś tam przyswoisz. Super, dziękuję ci bardzo, bardzo serdecznie w imieniu swoim i słuchaczy. Na pewno każdy coś dla siebie zabierze. Dowiedzieliśmy się na pewno o kompetencjach, o tej sytuacji na rynku, ale też zdradziłeś nam kilka takich, nie wiem, jakichś takich nowinek ze swojej jakby działki headhunterskiej. Ja też już będę rozróżniać rekrutera od headhuntera i będę tutaj odpowiednio się wyrażać. Śmieję się, ale to tak czasami, wiesz, wymienię. Znaczy nieświadomie po prostu używam rekruter czy headhunter. Okazuje się, że jest to jakaś tam różnica. Także raz jeszcze dziękuję. Mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Mikrofon już masz, więc tak, może uda dokładnie się kolejny odcinek nagrać. Także raz jeszcze dzięki i do usłyszenia.
Pięknie dziękuję i do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich.